Graj, nie pierdol, jołcie! Powiedział i przytrzymał mnie przy stole. Jak chciał, aby jego słowa miały odpowiednią moc, rzucał to swoje jołcie. No to gramy dalej. Po jakimś czasie Pershing jest już do tyłu 60 000. Wtedy łaskawie zakończył partię. Powiedziałem, że nie chcę tej kapusty, że graliśmy o honor, a nie o kasę, ale wtedy on popatrzył na mnie surowym wzrokiem i wycedził: bierz kasę, nie marudź. Gdybym to ja z tobą wygrał, zdarłbym z ciebie ostatnią koszulę, nawet dolara bym ci nie darował. Chyba mówił serio. Już podawał mi wygraną forsę, gdy nagle sobie coś przypomniał i pyta: a pamiętasz tego frajera z Torunia, który mi wisi 20 000 papieru? To ty go rekomendowałeś. Pokiwałem głową. Fakt, szefie, to ja. Wtedy odliczył 20 000 i dał mi tylko 40. Pamiętam, jak wróciłem do domu, to się rozebrałem do naga i obsypałem pieniędzmi, jakbym brał prysznic. Nie zapomnę tego niesamowitego uczucia.
Woziłeś jego torby i koperty, a jego samego?
No, rzeczywiście. Często nietrzeźwego. Sporo balował, a po pijaku raczej nie siadał za kierownicą. Zdarzało się, że był tak wlany, że nie chciał wyjść z samochodu i trzeba mu było przynieść poduszkę i kot, żeby sobie przekimał do rana. Tak bywało po rozmaitych rautach i ogniskach, na które jeździł po kilka razy w tygodniu.
To co on, harcerzem był, że jeździł na te ogniska?
Nie, tylko druhowie lubią posiedzieć przy ogniu. Także politycy i celebryci. Nieraz po przyjechaniu na miejsce takiej libacji widziałem, że większość uczestników znam z telewizji, ale prawdziwą gwiazdą okazywał się Pershing. To na niego czekali. Czasem dostawał nawet brawa. Politycy niektórych partii, jakby mogli, to by mu weszli do spodni. Ostatecznie zarabiał dla nich wielką kasę, miliony dolarów miesięcznie, a to na przemycie papierosów, a to na automatach do gry. Ale nie odkrywam tu Ameryki. Massa to zeznawał w czasie procesu, w tej sprawie były śledztwa.
Tyle, że nie zakończyły się wyrokami. Z biegiem lat relacje starych z Pershingiem robiły się coraz gorsze, a ty, jako jego zaufany, mogłeś czuć się zagrożony. Oczywiście już nie ze strony wspomnianego wariata, bo ten został zastrzelony 6 lutego 1998 roku, ale choćby słowika czy malizny.
Starym rzeczywiście odwaliło, szczególnie jak Pershing trafił w 1994 roku do więzienia i na 4 lata zniknął im z oczu. Wtedy zaczęli przejmować jego terytoria. Choć szło im dość opornie, nie mieli kontaktów i potrzebowali kogoś, kto by ich w interesy Pershinga wprowadził. Ale i tak udało im się sporo przejąć. Im bardziej przejmowali, tym bardziej upajało ich poczucie zwycięstwa. Chlali i ćpali na umór, powoli tracąc kontakt z rzeczywistością. Czy wiesz, jaki był ich pomysł na robienie kasy? Dojeżdżali swoich własnych ludzi i ich okradali. Oni przyjmowali do grupy złodziei, żeby ich następnie łoić. Mnie na przykład wymyślili następującą chorobę. Mam niby pod ochroną 100 kiosków ruchu, więc teraz muszę podzielić się ze starymi zyskami. A ja im na to: jeśli znajdziecie chociaż jeden kiosk, który ochraniam i biorę za to haracz, natychmiast wam go oddam i jeszcze zapłacę odszkodowanie. Oczywiście niczego takiego nie znaleźli, bo sobie to uroili. Kiedy w 1998 roku Andrzej wyszedł na wolność, stało się jasne, że ktoś musi wypaść z gry, tym bardziej, że Massa wraz ze swoją ekipą od razu przeszedł pod skrzydła Pershinga. I starzy znowu zostali z ręką w nocniku. A gdy w grudniu 1999 roku Andrzej został zastrzelony, świętowali to jak opętani. Wynajęli sobie ekskluzywny burdel na Modlińskiej w Warszawie i przez kilka dni fetowali śmierć niewygodnego wspólnika. Tyle, że jak puściły im cugle, to stracili czujność, a to wykorzystała policja. Dzięki podsłuchom założonym w agencji stało się jasne, kto stoi za śmiercią Andrzeja. Kilka miesięcy później starzy podłożyli mi ładunek wybuchowy w samochodzie. Cudem przeżyłem, ale zrozumiałem, że muszę zniknąć. Kupiłem sobie kamizelkę kuloodporną i nosiłem ją na grzbiecie przez całą dobę. Pozbyłem się mieszkania, które zresztą kupiłem od jednego z pruszkowskich, i wyniosłem się do lasu. Po to, żeby mnie nie dopadli ludzie starych, którzy ogniem i mieczem zaprowadzali nowe porządki. Kiedy w marcu 2000 roku gazety poinformowały o śmierci byłego wicepremiera Ireneusza Sekuły, który zresztą robił interesy z moim szefem, Było dla mnie jasne, że to nie żadne samobójstwo, ale sprawka starych. Jakby Massa nie poszedł na koronnego, jatka przybrałaby monstrualne rozmiary.
Odzyskałeś poczucie bezpieczeństwa? Starzy już nie rządzą w mieście, niektórzy wciąż są za kratami, a ty funkcjonujesz w normalnym świecie zgodnie z prawem.
Z tego się nigdy nie wychodzi. Środowisko przestępcze istnieje, tyle że dobrze się zakamuflowało. Wiem, że nie jeden chciałby mi zrobić kuku. Także ci, których kiedyś w przeszłości skrzywdziłem. No bo przecież woziłem ludzi do lasu i oprawiałem ich. Niekiedy bardzo brutalnie. Taki miałem fach. Pershing kazał, to ja wykonywałem rozkaz. Bez gadania, bez moralnych rozterek. To on był ten mądrzejszy. A dziś może być różnie. Świadomość, że dzień zapłaty wciąż nade mną wisi, nie pomaga mi w normalnym funkcjonowaniu. Ale wiesz co? Nie żałuję ani minuty z mojego życia u boku Pershinga.
Rozdział 14. Niebezpieczne związki wicepremiera. To było jedno z najgłośniejszych samobójstw w III RP, przy czym zdaniem wielu słowo samobójstwo powinno zostać ujęte w cudzysłów, bo wersja, jakoby polityk lewicy i biznesmen Ireneusz Sekuła wybrał się na tamten świat nie z własnej woli, tylko przy pomocy morderców, wciąż jest niezwykle popularna. Nawet jeśli organy ścigania mają w tej kwestii odmienne zdanie. 24 marca 2000 roku media podały porażającą informację. Były wicepremier został trzykrotnie postrzelony w brzuch. Stało się to w nocy z 23 na 24 marca w jego biurze przy ulicy Brackiej w Warszawie. Po wszystkim zdołał jeszcze wsiąść do windy i zjechać na parter, gdzie zastał przerażoną małżonkę, która widziała, jak z pomiędzy palców Sekuły płynie krew.
Dobij mnie, wyszeptał.
Nieco wcześniej zadzwonił do żony i wyznał, że znajduje się w bardzo złym stanie psychicznym. Nie wiedzie mu się w życiu, nie widzi w nim jakiegokolwiek sensu i prosi o wybaczenie. Potem zadzwonił do córki z zapewnieniem, że bardzo ją kocha. Zostawił też kilka listów pożegnalnych. Kobiety postanowiły pojechać do biura. Sekuła żył jeszcze przez miesiąc i choć znajdował się w stanie krytycznym, zdołał wyjawić prokuratorowi, że to była tylko i wyłącznie próba samobójcza. Wprawdzie zdaniem ekspertów taka wersja była bardzo mało wiarygodna. Kto zdołałby oddać do siebie trzy strzały, aby mieć pewność, że umrze? Ale skoro ofiara przyznała się do targnięcia na własne życie, prokuratorzy nie mieli już nic do roboty. 29 kwietnia polityk zabrał do grobu tajemnicę tamtej nocy, a po jakimś czasie śledztwo umorzono. Co ma Sekuła, były minister pracy, wicepremier i szef Głównego Urzędu CEU, do mafii pruszkowskiej, której poświęcona jest ta książka? Z pewnością znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie to dziś wykazać. Nie jest tajemnicą, że kiedy wspomina się o relacjach gangsterów z politykami, nazwisko Sekuły pojawia się niemal automatycznie. Mało kto pamięta sejmowe przemówienia polityka czy jego działania przy okrągłym stole. O wiele częściej przywołuje się jego zdjęcia z cygarem w ustach, kogoś pomiędzy Alem Capone a groteskowym amerykańskim bankierem z socrealistycznych karykatur. Ireneusza Sekułę, rocznik 1943, poznałem w czerwcu w roku 1989. Dla mnie, początkującego dziennikarza, wywiad z pierwszym wicepremierem w rządzie Mieczysława Rakowskiego był dużym wyzwaniem, tym bardziej, że Sekuła stał się twarzą tego ustępującego gabinetu. Podczas gdy Rakowski unikał publicznych wystąpień i najwyraźniej angażował się w pracę partyjną, jego zastępca niemal każdego dnia kajał się przed posłami i przed mediami za wszystkie porażki i złe posunięcia gabinetu, obrywając głównie za likwidację Stoczni Gdańskiej. Ten komunistyczny, samotny rycerz, takim go wówczas widziałem, zrobił na mnie spore wrażenie, więc zwróciłem się doń z prośbą o wywiad. W trakcie rozmowy zapewniał, że nie czuje się jak chłopiec do bicia i jest gotów nadal pełnić funkcję bufora. Potem mówił dużo o własnej wizji polskiej gospodarki, która nie przekraczała granic liberalnego socjalizmu, choć ówczesny minister przemysłu, Mieczysław Wilczek, zmarły w 2014 roku, właśnie przestawiał tę gospodarkę na tory kapitalizmu. Później nastąpiła zmiana rządu i dość szybko kolejna. O Sekule przestało być głośno. Pojawiał się co najwyżej na sejmowej mównicy jako parlamentarzysta Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie miałem pojęcia, że, jak wielu z najmłodszej generacji funkcjonariuszy PZPR, zaangażował się w działalność biznesową. Po jakimś czasie wypłynął jako szef Polniponu, niewielkich linii lotniczych specjalizujących się w przewozach cargo. W 1993 roku został powołany na stanowisko szefa Głównego Urzędu CEU, ale tymczasem prokuratura zaczęła węszyć przy jego prywatnych biznesach i zarzucać mu działanie na niekorzyść własnej spółki. Koledzy z SLD szybko uznali Sekułę za jajko nieco nieświeże i zaczęli od niego stronić. Choć nie poparli wniosku o uchylenie mu immunitetu, w 1997 roku nie znalazł się na listach wyborczych SLD. Zostały mu 3 lata życia, które najprawdopodobniej były dla niego koszmarem. Wcześniej, w 1994 roku, przeszedł rozległy wylew. Od tamtej pory mówił ze sporym trudem i miał problemy z poruszaniem się. Dziennikarze, pisząc o Sekule, bardzo często przywołują jego agenturalną przeszłość. W zasobach IPN-u znajdują się dokumenty potwierdzające jego pracę na rzecz wywiadu wojskowego. Kto wie, być może związki byłego wicepremiera z mafią pruszkowską miały charakter operacyjny, ale to teza, której raczej nie da się obronić. Wiadomo, że pod koniec lat 60. Sekuła został zarejestrowany jako współpracownik agenturalnego wywiadu operacyjnego, część zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli wywiadu, i przeszkolony. Być może, mając za sobą tak potężnego poplecznika jak służby wojskowe, nie martwił się ani o swoją karierę polityczną, ani później, już po powstaniu wojskowych służb informacyjnych, o niebezpieczne związki ze światem biznesu. Nawiązując kontakt z pruszkowskimi gangsterami i wchodząc z nimi w układy finansowe, balansował na niezwykle cienkiej linie, co musiało doprowadzić do katastrofy. Ale przez pewien czas żył z iluzją umocowania w świecie, który tak bardzo mu imponował. Świecie wielkich pieniędzy, luksusowych limuzyn, drogich alkoholi, tych Sekuła nigdy sobie nie żałował, kubańskich cygar i tym podobnych. Być może sądził, że w relacjach z gangsterami zawsze będzie miał przewagę i jako znany polityk, i jako współpracownik służb, i że to ludzie z miasta muszą mieć się na baczności. Jeśli rzeczywiście takie były jego rachuby, pomylił się okrutnie. Na temat jego śmierci zeznawał również Masa, który porzucił świat mafii kilka miesięcy po strzałach na Brackiej. Świadek koronny nie miał wątpliwości, że nie było to samobójstwo. Jego zdaniem chodziło o dług szefa Polniponu, w którego posiadanie weszli pruszkowscy starzy. Oto co Masa powiedział prokuratorowi. Ireneusz Sekuła był zadłużony na znaczną kwotę pieniędzy u B. Chodzi o współwłaściciela firmy Art B. Ten po wyjściu Pershinga z więzienia w 1998 roku poprosił go o pomoc w odzyskaniu długu od Sekuły. Pershing mówił mi, że chodziło o kwotę około $1 miliona. W zamian za pomoc w odzyskaniu długu Pershing miał dostać połowę tej kwoty. Jak wynika z zeznań Masy, Andrzej K., Pershing, podjął się tej misji, a jako że rozmowy konstruktywne przedkładał nad agresywne pochukiwania, dość szybko doszedł z Sekułą do porozumienia. Panowie ustalili, że milion zostanie zwrócony, tyle że nie od razu. Były wicepremier miał coraz większe problemy z wypłacalnością, choć zapewniał, że wszystko będzie w porządku. Rzecz w tym, że 5 grudnia 1999 roku Pershing został zastrzelony w Zakopanem, a pruszkowski zarząd postanowił przejąć jego aktywa, w tym także długi. Wprawdzie Sekuła miał zobowiązania wobec B z Art B, a nie wobec starych, ale ci ostatni dobrze znali całą sprawę, bo podczas spotkania z politykiem, biznesmenem, Pershingowi towarzyszył Andrzej Z., Słowik. Po śmierci Pershinga wiele pisano o jego legendarnym notesie, w którym miał zapisywać dłużników. To ponoć z niego pruszkowski zarząd czerpał wiedzę o ludziach winnych pieniądze Andrzejowi K. Jednak w tym przypadku szefowie Pruszkowa nie potrzebowali notatnika. Sprawa Sekuły była im doskonale znana. W swoim zeznaniu Masa ujawnia: po śmierci Pershinga Zygmunt R. i Słowik wyznaczyli Sekule bardzo krótki termin zwrotu długu i w ostatnim tygodniu życia próbował on od różnych osób gwałtownie pożyczać pieniądze. Jest bardzo prawdopodobne, że naciski były zdecydowane, wręcz brutalne. Czy wystarczające, aby odebrać Sekule chęć do życia? Albo inaczej, Czy wystarczający, aby desperat wziął na siebie odpowiedzialność za własną śmierć, byle tylko nie nachodzono jego rodziny? Wiadomo, że spotykał się z różnymi biznesmenami i prosząc o pożyczkę, wyjaśniał, że jeśli jej nie dostanie, może go czekać najgorsze. Czy naprawdę bał się śmierci z rąk mafiozów? Pytań jest wiele, a żadna odpowiedź nie może być traktowana jako wyczerpująca. W swoich zeznaniach wskazujesz jednoznacznie Zygmunta R. i Słowika jako osoby odpowiedzialne za śmierć Sekuły.
Od tamtej pory minęło kilkanaście lat, a moja wiedza znacznie się poszerzyła. To nie jest tak, że siedzę ukryty gdzieś pod ziemią i nie mam kontaktu ze światem zewnętrznym. Spotykam się z ludźmi, którzy sporo wiedzą o mafii pruszkowskiej i dużo się od nich dowiaduję. Poza tym nie zapominaj, że nie tak dawno temu spotkałem się z moimi dawnymi, a może jednak obecnymi, wrogami, Słowikiem i Wańką w warszawskim hotelu Hilton. Pisałem o tym zresztą w jednym z felietonów dla śledczego. Pogadaliśmy. O kilku sprawach się dowiedziałem. Dziś o niektórych zdarzeniach opowiedziałbym nieco inaczej niż wtedy, kiedy zeznawałem przed prokuratorem czy przed sądem.
Długi wstęp do krótkiej konstatacji. Kto zabił Sekułę?
Według wszelkich znaków na niebie i ziemi za to morderstwo odpowiada Malizna, czyli Mirosław D.
Przez pewien czas po mediach krążyła wersja, jakoby Ryszard B., skazany za zabójstwo Pershinga, miał w przypływie nudy opowiadać kolegom spod celi, że faktycznie zabójstwo zlecił, a może i przeprowadził, Malizna. Ten ostatni miał się tym pochwalić Ryszardowi B. osobiście. A zatem nie Wańka i nie Słowik?
Być może wiedzieli o planach Malizny, ale niewykluczone, że Mirek zrobił to wyłącznie na własną rękę. Pamiętaj, to był schyłkowy okres grupy pruszkowskiej. Starym wydawało się, że mogą sobie pozwolić na wszystko, a Maliźnie, mówiąc niezbyt elegancko, po prostu odpierdoliło. Uważał się za bossa wszystkich bossów, wręcz za Boga. Biorąc pod uwagę, że rzadko wychodził z alkoholowych czy narkotykowych ciągów, stanowił naprawdę wielkie zagrożenie. Zarówno dla przeciwników Pruszkowa, jak i dla samej grupy, bo nie przestrzegał jakichkolwiek reguł i środków ostrożności. Dziś nawet starzy, na czele z jego bratem, czyli Wańką, potwierdzają, gdyby facetowi nie odwaliło, grupa pruszkowska być może funkcjonowałaby do dziś.
To chyba dobrze, że nie funkcjonuje.
Ale jej koniec był wyjątkowo krwawy, a wcale nie musiało tak być. Wracając do Malizny, potwierdzam to, co zeznałem. Malizna wszedł w posiadanie owego słynnego notesu Pershinga i próbował odzyskać wszystkie długi. Sekuła, który oczywiście widniał w tym notesie, wydawał mu się kąskiem szczególnie łakomym. Ostatecznie były wicepremier bardzo lubił roztaczać wokół siebie aurę bogactwa.
Myślisz, że była to aura bez pokrycia? Takie, mówiąc po waszemu, sztafirowanie się na wyrost? Przecież Sekuła był szefem linii lotniczych.
Wielkie mi linie lotnicze. Jakiś stary gruchot nielot, który miał wynieść Sekułę na biznesowe szczyty. Człowieku, przecież on chciał zawojować świat z jednym Iłem 18. Zresztą ten Pol Nippon padł równie szybko jak powstał. No ale faktycznie, czasami wystarczy włożyć cygaro do pyska, żeby cię uważano za grubą rybę. Być może gdyby nie palił tych cygar, Malizna dałby mu spokój. A tak zaczął go dojeżdżać. Dokręcał mu śrubę, groził, a pan Irek zrozumiał, że sądny dzień jest blisko.
Myślisz, że Malizna strzelił mu w brzuch osobiście?
Niekoniecznie. Miał do dyspozycji ostrych chłopaków z Grochowa i to pewnie oni wykonali wyrok. Ale nie mam wątpliwości, że Mirek był przy tym obecny. Nie darowałby sobie takiej okazji.
Cofnijmy się o kilka lat. Jakim cudem Sekuła pojawił się przy Pruszkowie?
Po upadku komuny facet szukał miejsca w życiu. Podejrzewam, że miał bardzo wybujałe ego. Ten, kto pali cygara, ma je z reguły wyjebane w kosmos. A po upadku z wysokiego rządowego konia nie zamierzał stać się zwykłym Kowalskim. Grał na kilka frontów. Angażował się w pracę partyjną, Był prominentnym działaczem SLD. Kombinował przy biznesie, a jednocześnie utrzymywał dobre relacje ze swoim matecznikiem, czyli wojskowymi służbami. Także po 1991 roku, gdy powstały wojskowe służby informacyjne, był ich cennym współpracownikiem. Dobrze znał się z nami, przy czym nie był jedynym politykiem, który się przy nas kręcił. To on nam nagrał deal z przerzutem polskiej broni na Bliski Wschód w 1993 roku.
Pruszków przemycał broń na Bliski Wschód? I to ręka w rękę z wojskowymi służbami? Brzmi jak film sensacyjny i to taki, w który trudno uwierzyć.
A jednak, wiem od Pershinga, że to Sekuła zaproponował wojskowym, którzy mieli trochę sprzętu do upłynnienia, aby skontaktowali się z nami.
A jakie grupa pruszkowska miała doświadczenie w przerzucie broni na Bliski Wschód?
Grupa pruszkowska żadnego, ale przecież trzymaliśmy się blisko z szefami ArtB, którzy w tamtym czasie przebywali na uchodźstwie w Izraelu. Oni, dzięki swoim rozległym kontaktom, mogli pomóc w tej transakcji. To Sekuła doprowadził do spotkania chłopców z WSI z nami. Pewnego dnia dwóch oficerów pojawiło się w Telimenie, gdzie, jak wiesz, pruszkowscy gangsterzy przebywali niemal codziennie. Grzecznie się przedstawili i powiedzieli, że jest interes do zrobienia. Ale nie chcieli rozmawiać o szczegółach w Telimenie, więc zaproponowali nam wizytę w ich warszawskim mieszkaniu operacyjnym. Nie pytaj o adres, może cały czas należy do wojska. Uznaliśmy z kiełbachą, że darzą nas szczególnym zaufaniem, bo dopuszczają do swoich tajnych kryjówek. I w tym mieszkaniu wyłuszczyli, o co chodzi. Jest kilka helikopterów i czołgów polskiej produkcji. Jest też nabywca. Chodziło o Syrię. Spytali, czy możemy uruchomić naszych przyjaciół z ArtB. Obiecaliśmy popytać. Sprawą bardzo zainteresował się Pershing, który natychmiast skontaktował się z Bogusiem B. Panowie umówili się na spotkanie na izraelskiej ziemi. Pershing wyjechał do Ziemi Świętej, skąd koordynował akcję. Broń wkrótce trafiła do Damaszku. A w tamtym czasie to Amerykanie trzymali łapę na międzynarodowym handlu bronią i nasze firmy musiały nieźle się gimnastykować, żeby sprzedać swoje produkty. Szczegółów operacji nie znam, bo od tamtego momentu zajmował się nią Andrzej K. Podejrzewam, że jakąś część zysku miał dostać Sekuła, a nawet jeśli niczego na tym nie zarobił, bardzo się wówczas zbliżył do Bogusia B i w pewnym momencie pożyczył od niego ten nieszczęsny milion.
Czy myślisz, że gdyby go oddał, uratowałby życie?
Wszystko zależy od tego, czy Pershing wykreśliłby go z tego swojego notesu. Ale nie mam wątpliwości, że starzy tak czy inaczej dojeżdżaliby go. Pod koniec tamtego wieku szukali pieniędzy dosłownie wszędzie. Więc Sekuła, za którym nikt tak naprawdę nie stał, a który odgrywał Krezusa, wcześniej czy później miałby duże problemy.
Rozdział 15. Ta maszyna zna moje numery. W połowie lat 90. Polacy oszaleli na punkcie automatów do gry. Dzięki stosunkowo niewielkiemu urządzeniu, ustawionemu w powiedzmy lokalu gastronomicznym, każdy mógł poczuć się jak w Monte Carlo. No, może prawie, ale przynajmniej, podobnie jak bogacze obstawiający wielkie sumy w stolicy księstwa Monako, mógł się zorientować, jak to jest, kiedy ryzykuje się pewne pieniądze, a one znikają bezpowrotnie. Szalenie popularny w latach 80. Franek Kimono, w tej roli Piotr Frączewski, ostrzegał w przeboju jednoręki bandyta: ta maszyna zna moje numery, lecz ja nie znam numerów maszyny. Nie pomogą tu żadne bajery, trzeba grać bez popeliny. Na maszynie przejechał się niejeden. Rzecz w tym, że w latach 80. królowały flipery, na których grający desperacko próbował utrzymać na planszy szalejącą kulkę, nerwowo naciskając guziki znajdujące się po obu stronach urządzenia. To one sterowały łapkami odbijającymi kulkę i utrzymującymi ją w grze. Zatem Franek Kimono, śpiewając o maszynach do gry, był w jakimś sensie trendseterem. Automaty w latach 90. to był już prawdziwy hazard. Jednoręki bandyta, poker, ruletka. No i od czasu do czasu całkiem spore wygrane z naciskiem na od czasu do czasu. O automatach zrobiło się głośno. W sensie medialnym po 2000 roku, kiedy Massa już jako świadek koronny zaczął ujawniać bulwersujące szczegóły dotyczące tego biznesu. Po pierwsze, Polacy dowiedzieli się oficjalnie tego, co do tej pory było tajemnicą Poliszynela, że interes kontrolowała mafia, a po drugie, że maczali w nim palce również lewicowi politycy. I to maczali wspólnie z częścią Pruszkowa. Według Masy, starzy pruszkowscy zakazali mu haraczowania kilku firm, które były związane z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Mówiąc wprost, zasilały, i to szerokim strumieniem, działalność tej partii. Umowa miała być klarowna. Pruszków zostawia w spokoju te firmy, a gangsterzy mogą liczyć na parasol ochronny SLD. W tamtym czasie, czyli w połowie lat 90., gdy ugrupowanie było u władzy, miało swojego prezydenta i dwóch premierów, nie licząc marszałka Sejmu czy całej rzeszy ministrów. Pozostający w dobrych relacjach z Sojuszem Lewicy Demokratycznej gang pruszkowski mógł naprawdę czuć się bezkarny, nawet jeśli było to poczucie czysto iluzoryczne. Gdy rewelacje Masy wypłynęły na światło dzienne, jeden z ówczesnych liderów lewicy, Jerzy Jaskiernia, który miał być związany ze wspomnianym procederem, określił je mianem bredni i prowokacji. Jako że sprawa została opisana dość szczegółowo, w niniejszym rozdziale nie będziemy jej rozwijać. Bardziej interesujący wydaje się schemat działania lukratywnego biznesu, czyli kto stworzył jego podwaliny i jakie zyski przynosił on gangsterom. Chociaż początkowo polscy mafiozi nie byli przekonani, że automaty to kura znosząca złote jaja.
Powiem ci szczerze, na początku w ogóle nie czułem tego interesu. Nie zdawałem sobie sprawy, ile można na nim zarobić. Miałem już przetarte ścieżki do wielkich zysków, od tirów po kokainę, więc nawet nie bardzo chciało mi się szukać nowych źródeł pieniędzy. W połowie 1996 roku spotkałem się z Andrzejem H. Korkiem, bossem grupy Mokotowskiej. Nieco wcześniej wszedł w automaty i postanowił nas wciągnąć do tej gry. Razem ze mną na tym spotkaniu był Jerzy W. Żaba, gangster, który wkrótce stał się jednym z głównych maherów na rynku heroinowym. Korek przekonywał nas, że automaty to naprawdę super biznes, ale trzeba się wokół niego zjednoczyć. Zapewniał, że jeśli Pruszków dogada się z Mokotowem, to będzie z tego fura siana. Dodał, że wspólnym działaniem zainteresowany jest Henryk N., dziad. Akurat skonfliktowany ze swoim bratem Wiesławem, więc można go było przeciągnąć na naszą stronę, a także chłopcy z gangu żoliborskiego.
Gdzie doszło do tego strategicznego spotkania?
W bufecie hali sportowej Torwar, gdzie podawano najlepsze domowe obiady w mieście, więc chętnie się tam stołowaliśmy. Niejedna mafijna decyzja zapadła w tym Bogu ducha w innym miejscu.
Czy plan Korka zakładał zjednoczenie i ze stronnikami Pershinga, i ze starymi?
Im większa grupa, tym lepiej. Trzeba pamiętać, że Pershing siedział wtedy w więzieniu. Za kratki trafił też Marek Czy, Rympałek, który także zapewniał mafii przyzwoite zyski. Starsi siedzieli jak myszy pod miotłą, bali się wychylić nosa z domu, a ich źródło pomysłów na zarabianie schło w tempie zastraszającym. Dlatego propozycja Korka, żeby przejąć automaty, była sensowna. Tyle, że ja nie od razu ją podchwyciłem. Tymczasem Andrzej H., który miał już na tym polu doświadczenie, twierdził, że to łatwy pieniądz. Wystarczy pojechać do firmy posiadającej automaty, poinformować ich o wysokości podatku i sprawa załatwiona. Płacą i nie targują się. Potentatem była wówczas firma Multiplay, która miała do dyspozycji ponad 25 tysięcy automatów na terenie całego kraju. Kolejne liczące się firmy miały po kilkanaście tysięcy, mniejsze po kilka. Tak czy inaczej, tych automatów było do cholery. Eksperci szacowali ich liczbę na ponad 60 tysięcy, ale ja uważam, że było ich nawet dwa, a może i trzy razy tyle. Dokładna liczba jest dziś nie do określenia. Ja sam miałem pod sobą ponad 100 tysięcy. W najlepszym okresie, a więc między wiosną 1998 roku a rokiem 2000, Miesięcznie wyciągałem z tego 3,5 bańki dolarów.
Znam te twoje opowieści, jak Robert F., pseudofranek, przywoził ci miliony w workach na kartofle.
A w czym miał niby przywozić? W portfelu?
W amerykańskim filmie byłby to neseser albo przynajmniej elegancka walizka.
Jasne. I banknoty elegancko poukładane jak sztabki złota. Tylko kto by te kasy układał? I na cholerę. Pchało się ją do tego, co było pod ręką i jechało do kolejnego miasta po drugie tyle.
Czyli zajęło ci trochę czasu, zanim dojrzałeś do skorzystania z propozycji Korka?
Fakt. Wszedłem w to dopiero wczesną wiosną 1998 roku, jeszcze przed wyjściem Pershinga z więzienia. Wiesz, co mnie przekonało? Otóż wstawiłem jeden automat na dworcu kolejowym w Pruszkowie. Tak na próbę. I nagle okazało się, że jedna sztuka generuje 5000 dolarów tygodniowo. To ile zarobię, jeśli opodatkuję dziesiątki, a nawet tysiące maszyn? Pomyślałem i zacząłem działać na szeroką skalę.
Na czym dokładnie polegał biznes?
Wystarczyło popatrzeć do KRS-ów, Krajowy Rejestr Sądowy, i poszukać firm, które zajmują się automatami do gier. Spisywało się adres i jechało do prezesa. Rozmowa była krótka. Pan nam płaci 100 dolarów miesięcznie, a my zapewniamy, że sprzęt nie zostanie uszkodzony i będzie pracował dla korzyści wszystkich zainteresowanych. Jeśli firma dysponowała ponad 1000 automatów, płaciła tylko 50 dolarów. Wszyscy byli zadowoleni, przecież 100 czy 50 zielonych nie stanowiło dla nikogo żadnego problemu. Zyski były naprawdę wielkie. Więc firmom opłacała się współpraca z Pruszkowem.
A czy Korek naprawdę potrzebował twojej pomocy? Przecież gdyby nadal działał samodzielnie, nie musiałby dzielić tego tortu na kilka części.
Teoretycznie tak. Tyle, że on chciał przejąć automaty w całej Polsce, a tego nie mógł zrobić bez porozumienia ze mną, bo w tamtym czasie większość kraju znajdowała się pod pruszkowskim parasolem. Jeśli Korek chciał opodatkowywać firmy na Śląsku, to musiał brać pod uwagę to, że ja mam tam wielkie wpływy. Podobnie na Pomorzu czy na zachodniej granicy. Jeśli ja postawię mu tamę, on jej nie sforsuje. Mieliśmy umowę, że Pruszków nie wchodzi mu na Mokotów, ale jeśli on chce kręcić lody poza tą dzielnicą, musi to z nami uzgodnić.
Mała dygresja. Jakim człowiekiem był Korek? O tym bosie krążą legendy. Czytałem kiedyś, że to był taki biznesmen przestępczości. Ponoć traktował gang mokotowski jak korporację. Zawsze w eleganckim garniturze.
Nie przesadzajmy. Częściej widywałem go w powyciąganych kolorowych t-shirtach. Arbitrem elegancji to on na pewno nie był, choć z pewnością nosił się znacznie lepiej niż dziad. Jedno muszę Korkowi przyznać. To charakterny gość, z pewną klasą. Gdyby go z kimś porównywać, najbliżej byłoby mu do Pershinga. Co jakiś czas czytam o nim w gazetach, że straszny był z niego okrutnik. To nieprawda. On po rozwiązania siłowe sięgał w ostateczności. Jeśli ktoś mu zalazł za skórę, mógł się spodziewać bolesnej riposty, ale na pewno nie ucierpiał przez niego nikt niewinny. Zresztą, bądźmy szczerzy, Pershing też potrafił skrzywdzić. I to bardzo mocno. Jak wiesz, przyjaźniłem się z nim. Wspominam go jak najlepiej, ale nie mogę robić z niego jakiegoś anioła, bo to byłaby nieprawda. Na Ojomie wylądowało wielu ludzi brutalnie potraktowanych i przez Korka, i przez Pershinga.
Wracając do automatów, nie dochodziło do konfliktów między wami a Korkowymi?
Jeśli już, to do drobnych i szybko się sprawę blatowało. I to nie na poziomie samej góry, ale powiedzmy kapitanów, albo i niżej. Jak dochodziło do rozkminki, to z naszej strony jechał Bysio, Dariusz B., Korek wysyłał Daxa, Zbigniew C., dogadywali się piorunem. Lubiłem Korka i starałem się, aby między nami nie dochodziło do konfliktów. Kiedyś na przykład opodatkował jakąś firmę na warszawskiej Ochocie, a to akurat była nasza dzielnica. Pogadaliśmy i obeszło się bez pohukiwania. Zresztą pod jego skrzydłami znalazł się wspomniany Multiplay, firma z Poznania. A przecież stolica Wielkopolski również należała do Pruszkowa. Ale też nie robiliśmy z tego wielkiego halo. Tym bardziej, że to Korek zainteresował nas automatami i zarobiliśmy na nich fortunę.
Tak po prostu machnęliście ręką? Przecież sam mówiłeś, że Multiplay był gigantem dysponującym 25 tysiącami automatów.
Ja machnąłem. Uwierz mi, nie chciałem robić Korkowi wbrew. Ale tak na początku 1999 roku starzy zorientowali się, że automaty robią wielką kasę, a im nic z tego nie kapie. I sami postanowili wejść w ten biznes.
Czyli do tej pory w interesie była jedynie część Pruszkowa?
Powiedzmy, że chodziło o odłam związany z Pershingiem i ze mną. Nasze drogi ze starymi rozchodziły się coraz bardziej. Myśmy trzepali kapustę, a oni tego po prostu nie potrafili. Ale zazdrościć potrafili po mistrzowsku. Postanowili działać. Na pierwszy ogień wystawili Zbynka, czyli Zbigniewa W., i kazali mu szukać nieopodatkowanych firm. Ale gdziekolwiek Zbynek się pojawiał, tam już wszystko było zajęte. Wtedy przyszło mu do głowy, że dokona wielkiego przejęcia, czyli zaanektuje Multiplay. Pojawił się u mnie i pyta, co ja o tym myślę. Zaproponował układ. Połowa dla starych, a połowa dla mnie. A ja mu na to, że Multiplay jest zajęty przez Korka i nie chciałbym brać udziału w tej akcji. Jeśli starzy zdecydują się na coś takiego, niech mnie do tego nie mieszają. Koniec końców Andrzej H. stracił tę firmę. Zresztą wkrótce poszedł do puchy.
Od kiedy pieniądze z automatów popłynęły do ciebie wielkim strumieniem?
W maju 1998 roku zrobiło się naprawdę grubo. Akurat z więzienia wyszedł Pershing i potrzebował pieniędzy. Starsi proponowali mu 60 tysięcy dolarów za pomogi, ale on był charakterny i nie chciał od nich brać ani grosza. Sam mu to zresztą odradzałem, zapewniając, że wkrótce będzie miał kilka razy tyle. Dogadaliśmy się, że dostanie stałą dolę z automatów, 10 razy tyle, co jałmużnę od starych. To był rodzaj mojego wpisowego do bandy Andrzeja.
Czy zdarzało się, że właściciel firmy, którego odwiedzał twój człowiek z propozycją nie do odrzucenia, stawiał się, groził, straszył policją?
Żartujesz? Naprawdę myślisz, że właściciel firmy z automatami poszedłby ze skargą na policję albo do prokuratury?
A dlaczego nie? Przecież to, co robiliście, to było wymuszenie rozbójnicze. Pod koniec lat 90. policja już wcale nie była taka słaba jak na początku dekady. Nawet wy schodziliście z drogi funkcjonariuszom z PZ-ów, wydziały do walki z przestępczością zorganizowaną.
A dlaczego nie skarżyli się na nas właściciele tirów, przewożących nielegalny alkohol? To dokładnie ta sama bajka. Przecież te automaty były nielegalne. Albo legalne w bardzo niewielkim stopniu. Czy myślisz, że ktoś się rozliczał z fiskusem z zysków? Albo że ktoś miał pozwolenie na prowadzenie takiej działalności? Okej, facet dostawał akcyzę na jedną maszynę, a miał porozrzucanych po kraju kilkaset. Poza tym, często były sprowadzane nielegalnie. Większość automatów przyjeżdżała z byłej Jugosławii, która stanowiła europejską hurtownię tego typu sprzętu. A nawet jeśli docierały legalnie, to i tak nie mogłeś ich wstawiać do lokali w celach komercyjnych. A przecież nikt ich w łóżku nie trzymał. Miały na siebie zarabiać. Generalnie to były czary-mary, na które władze przymykały oko. Dopiero potem zostały podjęte próby liberalizowania prawa, oczywiście pod dyktando tych, którzy czerpali z tego procederu wielkie zyski. Ale to już osobna kwestia. Dziś nie jestem w stanie powiedzieć, ile miałem pod sobą takich firm, ale pamiętam, że spisałem je drobniutkim maczkiem na dwóch kartkach papieru podaniowego.
Czyli właściciele automatów musieli przełknąć wasze żądania.
Pamiętaj, że to był interes korzystny dla wszystkich. Wspomniany wcześniej Franek szedł do takiego gościa, rzucał kwotą. Z reguły, jak już mówiłem, było to 100 zielonych miesięcznie, ale od razu zaznaczał, że jeśli gość zakapuje 5 swoich kolegów, którzy też mają automaty, dostaje zniżkę. I to nawet o połowę. Prawie wszyscy kapowali. A my mieliśmy kolejne źródła kasy. I wszyscy byli zadowoleni. Bo my naprawdę braliśmy pod ochronę ich automaty. Jeśli pojawiał się jakiś gang krzak, który chciał je opodatkować, wychodziliśmy z cienia i goniliśmy frajerów. Za taką ochronę 100 baksów to była naprawdę godziwa suma. A jeśli już zdarzył się jakiś kozak, który się stawiał, to zaraz podjeżdżał star i ładowało się na niego maszynę. Kilkanaście koła papieru miesięcznie znikało, jak sen złoty. Czy więc nie bardziej opłacało się być posłusznym, leżeć na hamaku, palić cygaro i patrzeć, jak maszyny zarabiają? Za naprawdę marne $100. Na tym nie koniec korzyści, jakie płynęły ze współpracy z nami. Jeśli właściciel automatów kupił sobie kolejne, a nie miał gdzie ich wstawić, nasi chłopcy szukali mu lokali po całej Polsce. Jeśli udało im się znaleźć jakiś punkt, dostawali za to 100 marek. No i dodatkowo zawsze ich dobrze ugaszczano. Nie żałowano wódki, panienki też się jakieś znajdowały. Oczywiście taka miejscówka od razu przechodziła pod opiekę Pruszkowa, a jej szef partycypował w zyskach. Automaty to był dla mnie w sumie epizod trwający niewiele ponad 1,5 roku, ale okazał się lepszym biznesem niż narkotyki, a z moralnego i prawnego punktu widzenia o wiele czystszym. I bardzo, ale to bardzo bezpiecznym.
Rozdział 16. Planeta przekrętów. Sylwestra 1997 roku pruszkowska mafia obchodziła szczególnie hucznie, bowiem wtedy właśnie z wielką pompą otwarto w Warszawie superdyskotekę o nieco pretensjonalnej nazwie Planeta. I choć jej lokalizacja nie była może najlepsza, pomiędzy Wolskim Cmentarzem a zakładami przemysłowymi, dość daleko od centrum, na premierowej imprezie pojawiły się tłumy. Zaproszeni goście, bo wstęp na sylwestrową zabawę był zarezerwowany dla elity, ze zdumieniem przecierali oczy. Takiego lokalu jeszcze w Polsce nie widzieli. Zresztą o dyskotekę urządzoną z podobnym rozmachem i przy zaangażowaniu porównywalnych środków finansowych trudno by było nawet w Berlinie. Ci, którzy sądzili, że po premierze Planeta nie będzie już przyciągała tłumów, spowszednieje, mylili się grubo. Aż do samego końca ta świątynia rozrywki stanowiła magnes nie tylko dla warszawiaków, ale także dla ludzi z różnych zakątków Polski i Europy. I dla ówczesnych celebrytów, i dla polityków, i zwykłych balangowiczów pragnących otrzeć się o wielki świat. Trzypoziomowy lokal był rzeczywistością dotychczas w Polsce nieznaną. Występowały w nim największe gwiazdy światowego showbiznesu. Na scenie odbywały się konkursy piękności, choć drinki nalewały barmanki, które urodą przyćmiewały zwyciężczynie owych konkursów. Do Planety przyjeżdżali reporterzy z całego świata, żeby opisywać fenomen miejsca, które powstało nad Wisłą, lecz kojarzyło się bardziej z Nowym Jorkiem czy Tokio. Właścicielem lokalu był Masa, który pochodzące z gangsterki pieniądze postanowił zainwestować w legalny interes. Dyskoteka miała mu nie tylko przynosić krociowe zyski, ale także budować jego wizerunek jako człowieka sukcesu, do którego lgną i biznesmeni, i gwiazdy. Przy okazji miała mu też dostarczać uciech zupełnie innej natury. I dostarczyła z nawiązką, o czym szczegółowo w książce Masa o kobietach polskiej mafii. Skąd pomysł, aby legalizować mafijne pieniądze za pomocą dyskoteki?
O, dyskoteki zawsze były moim żywiołem. Nawet jeśli chodziłem do nich nie po to, żeby tańczyć, ale prać frajerów po ryjach. Stanowiły moje środowisko naturalne i już od dłuższego czasu marzyłem o stworzeniu przybytku rozrywki na taką skalę, jakiej jeszcze w Polsce nie było. W końcu się udało.
Ale to jednak trochę inny biznes niż gangsterka. Ktoś ci musiał w tym pomóc.
Naturalnie. Stworzenie Planety to była wielka i cholernie kosztowna operacja. Bez całej siatki znajomości, wyrabianych przez lata i to w różnych środowiskach, nie miałbym co marzyć o jednej z najważniejszych dyskotek w Europie Środkowej. Nawet pieniądze, choćby nie wiem jak wielkie, nie wystarczyłyby do tego. Jak wchodzisz w show biznes, to musisz wiedzieć, jak i gdzie kasę wydawać. Nie wystarczy rzucić miliony na stół i pstryknąć palcami. Na szczęście znałem Austriaka Andiego, który mi to pomógł zorganizować.
Skąd on się wziął?
Z Koloseum, modnej w latach 90. warszawskiej dyskoteki. Andy był tam menadżerem, a ja razem z innymi chłopcami z miasta, częstym gościem. Zbliżyliśmy się do siebie w okolicznościach dość dramatycznych. Otóż, jak popiliśmy, a kto nie pije na dyskotece, zdarzało nam się trochę napsocić. Tu pękła szklanka, tam pękł nos jakiegoś kozaka, który koniecznie chciał się z nami mierzyć. W ten sposób bawiliśmy się nie tylko w Koloseum. Generalnie po wódzie albo na prochach dostawaliśmy kota. W końcu poszła fama, że w Koloseum bawią się i dymią gangsterzy. I że wizyta tam to szkoła przetrwania. A że nie wszyscy mieli na nią ochotę, coraz więcej klientów zaczęło omijać lokal szerokim łukiem. Pewnego dnia podszedł do mnie Andy i poprosił, żebym coś z tym fantem zrobił. Oczywiście nie za darmo. Zaoferował 2 koła papieru miesięcznie. Jako że lubiłem tę miejscówkę, a i sam Andy wydawał się sympatyczny, obiecałem poskromić agresywne zapędy moich kumpli. I generalnie otoczyć Koloseum opieką.
Powiem ci szczerze. Ja sam należałem do tych klientów, którzy omijali Koloseum szerokim łukiem. Nic mi się tam wprawdzie nie stało, ale fama o gangsterach na parkiecie krążyła po Warszawie i robiła na mnie podłe wrażenie. Kiedy ty i Andy doszliście do wniosku, że chcecie się związać biznesowo?
No, nie od razu. Dopóki istniało Koloseum, nie było tematu nowej dyskoteki. Ale takich jak ty, którzy po prostu mieli alergię na punkcie Koloseum, przybywało. I coraz głośniej domagali się od władz dzielnicy, aby jak najszybciej zamknąć przybytek. Znalazł się nawet pretekst prawny. Lokal znajdujący się w namiocie został otwarty rzekomo nielegalnie, bez zgody dzielnicowego Wydziału Architektury. Andy zorientował się, że dni jego interesu są policzone, więc przyszedł do mnie pod koniec lata 1997 roku i rzucił propozycję. Sypnij kasą, a ja ci zrobię najlepszą dyskotekę w kraju. Nie musiał mnie przekonywać do tego projektu. Zaświeciły mi się oczy i już wyobraziłem sobie te tabuny świetnych lasek, które przychodzą potańczyć, ale w głębi duszy myślą tylko o jednym, żeby bzyknąć się z prezesem. Jak już wiesz, rzeczywistość przerosła moje ówczesne oczekiwania. Te tabuny były znacznie liczniejsze niż w mojej wyobraźni, a uroda lasek o wiele większa. Ile ci trzeba? Zapytałem. Jakieś 400 000 dolarów, powiedział niepewnie, jakby uważał, że rzucił za wysoką sumę. A przecież w tamtych czasach 400 koła papieru to ja nosiłem w kieszeniach spodni. Żartuję, ale naprawdę nie był to dla mnie jakiś przesadny wydatek. Kilka dni później przyniosłem mu to siano, rzuciłem na stół i tylko patrzyłem z satysfakcją, jak wybałusza gały na widok sterty banknotów. — Gdzie ja je schowam? — jęczał. — Nie wiem. Może pod łóżkiem, żeby ci nie pierdolnęli? A jak chcesz, to ci przyślę ochroniarza. Odparłem. Taka kasa robiła wrażenie.
Owszem, 400 000 zielonych to nie w kij dmuchał, ale jak organizujesz jedną z największych dyskotek w Europie, to chyba nie jest to kwota przesadzona.
— Jasne, że nie. To była kapucha jedynie na początek. Finansowe schody zaczęły się później. Jak nasi specy od oświetlenia i nagłośnienia przedstawiali nam kosztorysy, to naprawdę człowieka zaczynała boleć głowa. Ale skoro zależało nam na tym, aby mieć nagłośnienie na najwyższym światowym poziomie, to nie mogliśmy oszczędzać. Bo dzięki temu odbywały się u nas całe spektakle, transmitowane przez telewizję. Ba! Dyskoteka w Planecie leciała na żywo w MTV, obok relacji z Tokio, Nowego Jorku, Amsterdamu czy Szanghaju. To załatwiał nam Andy, wiecznie najarany ziołem, z potarganą czupryną czarnych włosów i złotymi łańcuchami na owłosionym torsie. Wyglądał jak rasowy macher od show biznesu, jak żywcem wyjęty z Los Angeles. Gwiazdy, które występowały u nas, to była pierwsza liga. Modern Talking, Spice Girls i cała masa innych. Gdybyśmy nie dysponowali odpowiednim zapleczem technicznym, moglibyśmy co najwyżej organizować sobie galę disco polo.
A nie organizowaliście? Polakom mafia pruszkowska kojarzy się właśnie z tego typu rodzimą muzyką taneczną.
Ależ skąd? Miejsce disco polo było na wiejskich dyskotekach. Planeta od samego początku miała być lokalem elitarnym, z ofertą z najwyższej półki i nigdy nie obniżaliśmy lotów. Zresztą pan prezes, czyli ja, nigdy nie gustował w disco polo, więc tematu nie było. Na otwarciu tego lokalu stawiły się władze stolicy, wielu notabli, a słowo wstępne wygłosił przewodniczący Rady Gminy Centrum Bogdan Tyszkiewicz. Planeta nie była więc zwykłą tanzbudą, ale miejscem, w którym wypada bywać.
Chętnych na wejście do planety było zawsze znacznie więcej niż miejsca w środku. Musiałeś mieć niezłych chłopaków na bramce.
Mowa. Najlepszych. Bramkę u mnie trzymał słynny milicyjny antyterrorysta Edek Misztal i jego podkomendni. Zresztą ja zawsze ufałem bramkarzom wywodzącym się z policji. Kiedy jakiś czas później otworzyliśmy drugą planetę, tym razem w Bytomiu, bramkę objął były szef policji Roman Hula. Stanowisko to piastował w latach 1991-1992. Przypis Artur Górski. Wyobrażasz sobie? Komendant główny policji na bramce w mojej dyskotece. Czy ktoś nadal uważa mnie za gangstera?
Dlaczego akurat w Bytomiu?
Na Śląsku zawsze był duży potencjał rozrywkowy, a ja prowadziłem tam interesy. Była tam firma, która sprzedawała najlepsze samochody w kraju. Takie limuzyny, że największy koneser nie miałby prawa kręcić nosem. Oczywiście nie muszę dodawać, że fury te nie były z legalnego udoju. Wstawialiśmy tam kradzione sztuki, a kupowaliśmy legalne. Nie tylko my. Klientem tego salonu był m.in. ksiądz prałat Henryk Jankowski z Gdańska.
Wiedział, jakie jest pochodzenie tych samochodów?
Jak mówi psalmista, niech za nie mówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą. To cały komentarz do twojego pytania.
Dużo zarabiałeś jako właściciel dyskoteki?
Trudno to porównywać z zyskami z narkotyków czy automatów do gry, ale nie było tygodnia, żebym na czysto nie zarobił 100 000 złotych, czyli godziwy dodatek do mafijnej emerytury. Jako że planeta funkcjonowała naprawdę grubo, nie mieliśmy problemów ze znalezieniem sponsorów. Niedługo po otwarciu dostaliśmy 70 000 papieru od jednego z wielkich koncernów tytoniowych. Tylko za to, że powiesiliśmy w planecie jego logo. Potem kasą sypnął gigantyczny browar, oczywiście w zamian za wyłączność na sprzedaż ich produktu. W efekcie mieliśmy syfiaste piwo, ale nikt się tym nie przejmował. Ostatecznie nie organizowaliśmy tam Oktoberfestu. Pomniejszych sponsorów było o wiele więcej. Tak czy inaczej, szybko zwróciła mi się inwestycja tych 400 000 dolarów. Najlepsze, że interes hulał i przez dobry rok nikt się do nas nie przyczepił. Żadnych podatków, żadnych kontroli skarbowych czy innych. A przecież podstawy do rozmaitych kwasów to by się znalazły. Ostatecznie ulokowaliśmy gigantyczną dyskotekę w miejscu, w którym nie miała prawa się znaleźć. Budynek nie spełniał norm bezpieczeństwa. Gdyby wybuchł większy pożar, to wszystko zamieniłoby się w popiół dosłownie w chwilę. No, ale od czego byli zaprzyjaźnieni komendanci straży pożarnej czy straży miejskiej, a także urzędnicy sanepidu, którzy wystawiali decyzje po naszej myśli?
Mieliście cholerne szczęście, że nie wybuchł pożar. Znajomości znajomościami, ale jakby podczas jakiejś imprezy planeta poszła z dymem i jeszcze były ofiary w ludziach, Zaprzyjaźniony komendant Straży Pożarnej wiele by wam nie pomógł.
Po raz kolejny okazuje się, że złego licho nie bierze. Chociaż był pożar, tyle że kontrolowany.
Nie rozumiem.
Na początku naszej działalności zakładaliśmy, że podatki trzeba płacić. Albo inaczej, trzeba rozliczać się z fiskusem tak, aby państwo za wiele z nas nie zdarło. Potrzebowaliśmy zatem dobrego księgowego. Od razu przyszło mi do głowy, że najlepszym kandydatem będzie facet, który odpowiadał za rachunkowość w Art-B. Zaproponowałem mu robotę i on ją przyjął. To był naprawdę dobry cwancyk. Dzięki jego doświadczeniu wykazywaliśmy wyłącznie niewielkie straty, choć, jak już wspomniałem, na zyski nie mogłem narzekać. Księgowy ciągle powtarzał: nie możemy wykazywać dużego deficytu, bo się do nas przypierdolą. Po co prowokować? Skarbówka przez długi czas zupełnie się nami nie interesowała. Ale w końcu ktoś tam postanowił skontrolować planetę. Niewykluczone, że na wniosek prokuratora. Dowiedzieliśmy się, kiedy ma nastąpić ta wizyta i uznaliśmy, że ratunek jest tylko jeden. Trzeba zniszczyć księgi. Ale jak? Jak to jak? Pozorując pożar. Oczywiście nie całego lokalu, jedynie biura księgowości. I tak zrobiliśmy. Ogień strawił pomieszczenie, w którym pracował nasz spec od rachunków, a strażacy mogli jedynie wystawić protokół, z którego wynikało, że wszystkiemu winna była wadliwa instalacja elektryczna. Oczywiście kwity poszły z dymem.
Nie zachował się żaden ślad waszej działalności finansowej?
Owszem, zachowała się dyskietka z dokumentami księgowymi, ale ona też została zniszczona, tyle że nieświadomie.
Nieświadomie zniszczyłeś dowody na swoje przekręty? To wyższa szkoła jazdy.
Leżała na klawiaturze mojego komputera i wtedy przyszła ta laska.
Jaka znowu laska?
Znajoma Andiego. Tam się ciągle kręciły różne laski, ale ta była wyjątkowo namolna. Jak się naćpała, to od razu nachodziła ją ochota na bzykanie. A doskonale wiedziała, że ja nie odmawiam. Jak weszła do mojego biura, to z jej spojrzenia wywnioskowałem, że będzie ostro. Zsunęła spódnicę, majtki i usiadła na moim biurku. Ruszyłem do ataku i zapomniałem o Bożym świecie. Ona naturalnie też. W pewnym momencie jej pupa znalazła się na klawiaturze. Do dziś nie mogę pojąć, jakim cudem tego nie poczuła. Widocznie była gruboskórna. Natarłem na nią i wtedy usłyszeliśmy trzask. To była dyskietka z danymi finansowymi planety. W sumie ta scena dobrze obrazuje nasze podejście do rzetelnego rozliczania się z państwem.
Po aresztowaniu masy w 1999 roku planeta funkcjonowała jeszcze przez jakiś czas, po czym została zamknięta. Dziś mało kto pamięta, co się działo w tym okazałym budynku, który pewnie, w dającej się przewidzieć przyszłości, pójdzie do rozbiórki. Jednak wielu ludzi, po raz kolejny przywołując tekst z piosenki Franka Kimono, jeszcze szarpie dyskoteki rytm, a ci, którzy bawili się w planecie, zapomną ją nieprędko. Rozdział 17. Ital Marka. Złote papierosy. Kto nie palił papierosów w latach 80., ten nie zrozumie, czym były zachodnie fajki w PRL-owskiej rzeczywistości. Przeciętny Kowalski, skazany wyłącznie na dostawy handlu uspołecznionego, albo palił produkty krajowe, albo nie palił w ogóle, bo w kioskach brakowało nawet papierosów na kartki. Ale gdy już udało mu się zdobyć upragnioną paczkę, zaczynały się zmagania z przeogromnym oporem materii. Do zaciągnięcia się karmenem potrzebny był odkurzacz ze znaczną siłą ssania, a do podtrzymania żaru w popularnym, wypełnionym nie tytoniem, ale poszatkowanymi gałęziami, harcerskie ognisko. Tymczasem zachodnie papierosy, które nie dość, że roztaczały wokół palącego miły aromat, a przynajmniej tak się wówczas wydawało, bo większość rodzimych produktów cuchnęła niczym pożar na wysypisku, to jeszcze kusiły kolorowymi opakowaniami. Oczywiście fajek tych nie można było dostać w kioskach. Krążyły w tak zwanym drugim obiegu, sprzedawane na przykład przez szatniarzy w co lepszych knajpach. Za pieniądze adekwatne do jakości produktu, podczas gdy cena ekstra mocnych nie przekraczała 20 zł, za kamele należało zapłacić nawet 150. Ale ten, kto je miał, dysponował przepustką do lepszego świata. Ten, kto szedł na drinka do Czarnego Kota w hotelu Victoria, nie mógł się tam pojawić z papierosami innymi niż zachodnie –